ten wykład nosi tytuł Kulty i okultyzm, szatańskie sidła wyjawione. Będę mówił o trzech następujących po sobie rzeczach. Dominacji jednej osoby na drugą. Po drugie, herezjach, odejściu od chrześcijańskiej wiary i po trzecie, fałszywe religie. Pozwólcie, że zacznę na początku mówiąc o sytuacji, gdzie jedna osoba dominuje nad inną. Nigdy nie jest to wolą Bożą, aby jakakolwiek ludzka dusza była zdominowana przez inną ludzką duszę. Nigdy nie jest wolą Bożą, aby rodzice zdominowali dzieci, aby mąż zdominował żonę, albo żona męża, albo pastor, aby dominował nad zgromadzeniem, albo jakakolwiek inna osoba w każdej sytuacji, aby dominowała nad inną osobą. Wielu ludzi przeżyło swoje życie, urosło w atmosferze albo bycia zdominowanym, albo dominowania nad kimś. Odkryłem ostatnio, że jedną z największych ograniczeń dla ludzi w otrzymaniu pełnego uwolnienia jest fakt, że byli zdominowani przez matkę. Mnóstwo matek chce kontrolować życie swoich dzieci, planować ich przeznaczenie, przyszłość, planować zawód, jaki oni wybiorą i trzymać pod swoją kontrolą. To jest bardzo dalekosiężna rzecz. Czary to jest próba kontrolowania ludzi, aby zrobili to, co ty chcesz, przez moc inną niż Duch Święty. I jeżeli masz moc w swoim życiu, którą możesz używać, to nie jest Duch Święty, ponieważ nikt nie używa Ducha Świętego. On jest Bogiem. To jest bardzo powszechne. U wielu ludzi oni wciąż są połączeni przez duchową pępowinę z matką i w wielu przypadkach pełne uzdrowienie, uwolnienie nie nastąpi, aż ta duchowa pępowina zostanie przecięta. Ja nie uczę nieposłuszeństwa, wierzę, że mamy honorować ojca i matkę, aby nam się dobrze wiodło, ale nie jest to wolą Bożą dla żadnej osoby, aby zdominowała inną osobę lub kontrolowała ją. Niesamowite. Ile razy to zobaczycie? Gdy matka zauważy, że jej córka szuka Pana, zmienia się, zaczyna do niej dzwonić, naciskać na nią, jest rozczarpywana przez użalanie się nad sobą i zawsze dzwoni i kiedy ta córka chce czegoś dokonać w Panu, ona mówi, przyjdź do mnie, bądź ze mną, zostań ze mną i tak dalej. Chcę was ostrzec. Nie pozwólcie, żeby ktoś was zdominował w waszym życiu. Gdy byliście w takiej sytuacji, zdominowani przez ojca lub matkę, dziś wieczorem, zanim to spotkanie się zakończy, użyj autorytetu, który masz w imieniu Jezusa i uwolnij się z tej dominacji. A jeżeli masz nieprzebaczenie lub nienawiść w swoim życiu, ze względu na tą próbę dominacji, przebacz ojcu i matce, czy tej osobie, która cię zraniła. Ponieważ nie możesz wyzwolić się od kogoś, jeżeli go nienawidzisz lub masz od niego urazy. Ta uraza i nienawiść tworzy związanie, które cię przyciąga do tej osoby. Teraz to nie zawsze jest rodzic, to mogą być inni ludzie. W wielu chrześcijan było pod wpływem tak zwanych duchowych osób, które próbowały wziąć was pod swoją kontrolę. To się często dzieje w grupach modlitewnych. Pewna dominująca, silna, duchowa kobieta wejdzie i po prostu zacznie działać w autorytecie ponad tą grupą modlitewną. Słuchajcie, Duch Święty nigdy nie powołuje usługującego Ewangelią, który zdominuje innych. Jeżeli jesteś w miejscu, gdy jesteś bardziej związany z tą kobietą niż z Panem, jesteś zwiedziony, związany. I nie w dobrą stronę, i nie przez Ducha Świętego. Jest Kościół, gdzie największym wydatkiem są międzymiastowe rozmowy telefoniczne. Zawsze, gdy pastor chce podjąć decyzję, dzwoni do pewnej kobiety w innym mieście i prosi go, aby podała mu zamysł Pana. A ona przewraca kartki Biblii, używa imienia Jezusa i wygłasza słowo, które prowadzi cały ten zbór. Ja Wam mogę podać niesamowite, nawet śmieszne przykłady tego, ale nie będę tego robił. Ten kościół i jego usługujący bracia są związani, a ludzie, którzy wchodzą do tego kościoła, są pod tym związaniem też. A kobieta, która stoi za tym, w prostym, jasnym języku, jest czarownicą. Religijną czarownicą, czarownicą pełnej Ewangelii, charyzmatyczną czarownicą i dlatego bardzo niebezpieczną. W porządku. Teraz przejdźmy do drugiej rzeczy, herezję. To jest odejście od wiary chrześcijańskiej. Pierwszy list do Tymoteusza, rozdział 4, werset 1. Pierwszy Tymoteusz 4, 1. I dwa. Teraz Duch wyraźnie mówi, że w czasach ostatecznych, czyli w tych, w których my żyjemy, niektórzy odstąpią od wiary, to znaczy chrześcijaństwa. To są ludzie, którzy byli w chrześcijańskiej wierze i odwrócili się od niej. Nie mówimy o niewierzących, ludzi, którzy nigdy nie wyznali Jezusa. Mówimy o tych, którzy wyznali Jezusa. Niektórzy oddalą się od wiary, przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać doktryn demonów. I te demony to nie ludzie, mówią kłamstwa, hipokryzję i mają naznaczone sumienie piętnem występku, gorącym żelazem. Powiem o dwóch takich rzeczach, to znaczy dziwactwach żywieniowych, tego typu, że ludzie nie mogą jeść pewnych rodzajów mięsa na przykład. To nie znaczy mięsa w zakresie jakiegoś ciała, ale chodzi po prostu o mięso, to jest stary angielski język. Nie pozwól, aby ktoś ci dyktował, jakie jedzenie będziesz jadł. Nie jedz bekonu, nie jedz tego i tak dalej, to nie jest biblijne. Każde stworzenie jest dobre i powinno być przyjmowane, jest poświęcone przez Słowo Boże i modlitwę. Gdybyś żył pod prawem Mojżesza, miałbyś wiele rzeczy zabronionych, ale nie żyjemy pod prawem Mojżesza. Jedyna rzecz, która jest wymagana od chrześcijan, którzy wchodzą z pogaństwa w wiarę chrześcijańską, to jest po pierwsze, aby się wstrzymywali od przeteczeństwa, po drugie od bałwochwalstwa, po trzecie od rzeczy uduszonych i od jedzenia krwi. Nie jest nam zezwolone jedzenie krwi, wciąż to jest poza naszymi możliwościami, tak jak przeteczeństwo czy cudzołóstwo. To jest wyraźnie napisane w 15 rozdziale Księgi Dziejów Apostolskich. Ale nie ma dla nas przekazania, abyśmy przestrzegali jakiegokolwiek nakazu żywieniowego, który był w mocy nad Izraelitami pod prawem Mojżesza. I każda próba zmuszenia cię, abyś przestrzegał tych zasad żywieniowych, dietetycznych, w imieniu uczynienia cię bardziej duchowym, jest demoniczna. Jeżeli nie lubisz boczku, nie musisz go jeść. Ale nie rób z tego religii, to wszystko. Czy zauważyłeś coś na temat sklepów ze zdrową żywnością? Najbardziej niezdrowi ludzie zawsze tam jedzą. Ale gdyby tak wierzyli Ewangelii, to by inaczej wyglądali. Proszę teraz, jeżeli na przykład nie lubisz jakiegoś jedzenia, masz zupełną wolność, ale niech to się nie stanie prawem duchowym, bo to jest zwiedzenie. Byłem na krawędzi tego i Bóg mnie wycofał. Piłem tyle soku marchewkowego, że robiłem się żółty. Dosłownie, żółty. Kiedyś rozmawiałem z jednym kaznodzieją. Wydawało mi się, że nie jest zbyt duchowy, ponieważ był otyły. A ja mam trochę inne zdanie na temat otyłych kaznodziejów. I mówiłem mu, jak byłem ostrożny z tym, co jadłem, a on mi zacytował, każde stworzenie Boże jest dobre i niczego nie wolno się wstrzymywać. Chwała Bogu, jak ja dziękuję Bogu za tego brata. On mnie cofnął z samego skraju przepaści. I ja miałem wystarczająco pokory, aby go słuchać. On ma rację, a ja nie. Inna forma szatańskiego zwiedzenia to jest odwracanie się od normalnej relacji seksualnej w małżeństwie. Nie pozwól, aby ktoś cię ogłupił, abyś był bardziej duchowy, prowadząc nienaturalne życie seksualne. To nie jest biblijne. Jeżeli jesteś w małżeństwie, jesteś w małżeństwie. Zupełnie. Teraz mówię to, ponieważ widziałem przypadki, gdzie na zachodnim wybrzeżu parę lat temu pewien mężczyzna, prezbiterianin, ochrzczony w Duchu Świętym, powiedział, teraz wy, zielonoświątkowcy, oni wam nie mówią prawdy, chodźcie tu za mną. Ja wam powiem, jak naprawdę być zwycięzcą. Po pierwsze, słuchajcie teraz tylko mnie, to jest zawsze krok numer jeden. Krok numer dwa, sprzedajcie co macie. Krok numer trzy, przestańcie współżyć ze swoimi żonami. Bracia, ci ludzie, jeden po drugim, skończyli w szpitalach psychiatrycznych. Więc pamiętajcie, Ewangelia normalnie głoszona jest najzdrowszą, najnormalniejszą rzeczą na świecie. Nigdy nie stawajcie na krawędzi, aby być bardziej duchowi, ponieważ możecie być duchowi, ale to nie ten duch. W porządku. Teraz przyjrzyjmy się. Drugi list Piotra, rozdział drugi, werset pierwszy. Chcę mówić o herezjach. Drugi list Piotra, rozdział drugi, werset pierwszy. Byli też fałszywi prorocy między ludem, Izraelem, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele w Kościele, którzy wprowadzać będą zgubne nauki i zapierać się Pana, który ich odkupił, sprowadzając na się rychłą zgubę, czyli głosząc nauki, które przynoszą potępienie. Jesteśmy szczególnie ostrzeżeni, że w Kościele będą fałszywi nauczyciele, którzy w taki zwodzący sposób będą wprowadzać godne potępienia herezje, które sprowadzą potępienie dla tych, którzy je głoszą i dla tych, którzy ich słuchają. I to się stało i dzieje się. Teraz herezja dokładnie oznacza wybór. I herezja dokładnie jest to wybór, ile z Biblii chcesz wierzyć. Każda herezja przyjmuje część Biblii. Wszystkie herezje twierdzą, że zaczynają z Biblii. Wszystkie cytują Jezusa Chrystusa, ale sens herezji jest taki, że ty wybierasz, w ile będziesz wierzył, a Bóg wcale tą decyzję tobie nie pozwala podejmować. Ta decyzja nie należy do ciebie. Bóg mówi, to jest Jego słowo i lepiej wierz w całe to słowo. Teraz sens herezji, która sprowadza potępienie, jest zsumowany w tym stwierdzeniu. Nawet zapierać się Pana, który ich odkupił. Jest to zaparcie się Pana Jezusa Chrystusa i Jego odkupieńczego dzieła na krzyżu. I każda herezja, każde nauczanie, które zwiesi chrześcijaństwem, ale która dotyka osoby, dzieła lub natury Pana Jezusa Chrystusa, jest herezją, która sprowadza potępienie. Lepiej uwierz, że kościoły, które mogą być nazwane episkopalnymi, prezbiteriańskimi, metodystycznymi, są, czy jakiekolwiek inne tego typu rzeczy, są literalnie wypełnione potępieńczymi herezjami. I w wielu zborach to właśnie kaznodzieje głoszą te potępieńcze herezje. Podam wam przykład. tego, co ja wierzę, kim był Jezus. Jezus był Synem Bożym. Wierzę, że jest Boży od początku. Jest Bogiem urodzonym z dziewicy. Prowadził bezgrzeszne życie. Umarł na krzyżu, aby zapłacić za odkupienie. Zmartwychwstał trzeciego dnia fizycznie, wstąpił do nieba i pewnego dnia powraca osobiście tak, jak poszedł. Jeżeli masz jakikolwiek problem z tymi stwierdzeniami, lepiej sprawdź swoją duchową podstawę. I każde nauczanie, które zapiera się jednego z tych stwierdzeń, jest potępieńczą herezją. A my zostaliśmy ostrzeżeni, bez względu na to, jak szacowne to jest. A największym źródłem tych potępieńczych herezji są seminaria. To są fontanny tych herezji. Fakt, że osoba skończyła seminarium i ma trzy tytuły przed nazwiskiem, powinna być ostrzeżeniem, abyś trzymał się z dala od niego. Nie wierzył w to, co on mówi. Pierwszy list Jana, rozdział drugi. Pierwszy list Jana, rozdział drugi, werset 18-22. Znowu ostrzeżenie, że w czasach ostatecznych będzie zwiedzenie i błąd. I konkretny duch zwiedzenia, który będzie duch antychrysta. Pozwólcie, że wam powiem, antychryst oznacza dwie rzeczy. Słowo anty oznacza po pierwsze przeciwko, a po drugie w miejsce. Duch antychrysta ma podwójną pracę. Po pierwsze, jest to przeciwko Jezusowi Chrystusowi, aby go wypchnąć z Kościoła. Po drugie, zadanie tu jest takie, aby go zastąpić przez fałszywego Chrystusa. Ktoś mi powiedział pewnego dnia, kto znał taką osobę, kobieta w Waszyngtonie, nie będę podawał jej imienia, nazwiska, mówi o Chrystusie, ale lepiej sprawdź, bo jak ona mówi o Chrystusie, nie mówi o prawdziwym, o fałszywym mówi Chrystusie. I to jest bardzo powszechne. Teraz w większości denominacji protestanckich duch antychrysta działa, wypychając Jezusa. Mam przyjaciół w kościele metodystycznym. Nie wiem dlaczego, ale tak właśnie się dzieje, że to jest kościół metodystyczny, którzy mi mówią, w naszym kościele Jezus to brudne słowo. Możesz mówić o Sokratesie, Buddzie, Platonie, Martinie Lutherze Kingu w porządku, ale nie mów o Jezusie. To jest duch antychrysta. Wypycha Jezusa, ale ludzie sobie nie zdają sprawy, że to jest dopiero pierwszy krok. Drugi krok to postawić fałszywego Chrystusa na jego miejsce, tego prawdziwego. A według Pisma miliony ludzi będą wkrótce zwiedzione przez ducha antychrysta. Lepiej się upewni, że nie będziesz jednym z nich. Przeczytajmy to. Małe dzieci, ostatnia to godzina. A słyszeliście, że ma przyjść antychryst? Lecz oto już teraz wielu antychrystów powstało. To jest znak ostatniego czasu. Stąd poznajemy, że to jest ostatnia godzina. Wyszli spośród nas, lecz nie byli w nas. Oni wszyscy zaczynają w chrześcijańskim kościele. Twierdzą, że są chrześcijanami, ale nie są z nas. Gdyby byli z nas, to by pozostali z nami. Lecz, aby się miało okazać, że nie wszyscy są z nas. To jest typowe. Każdy antychryst zaczyna w jakimś sensie w związku z Kościołem, a potem wychodzi. Nie będąc kontrowersyjny osobiście, mieliśmy najbardziej kontrowersyjny przykład tego w osobie biskupa Pipe'a, który zaczął w kościele chrześcijańskim jako głosiciel Jezusa, został skonfrontowany bardzo blisko przez Denisa Bennettona na tematem chrztu w Duchu Świętym. On odrzucił to, odwrócił się od tego i przeszedł na pozostałe mu jedyne tylko pole duchowe, duchowe pole okultyzmu, mocy szatańskich, i skończył na śmierci bardzo podobnej do tej Judasza Iskarioty. Pamiętaj, Dwie osoby tylko są nazwane synami zatracenia w Nowym Testamencie: Judasz Iskariot i Antychryst. Każdy z nich zaczyna w stowarzyszeniu z Kościołem. Czytajmy dalej. Werset 20. Wy macie namaszczenie od Świętego i wiecie wszystko. Przez to namaszczenie Duch prawdy w was powie wam, co jest prawdą, a co fałszem. Wy musicie odpowiedzieć na prawdę i odrzucić kłamstwo. I lepiej bądźcie upewnieni, że to namaszczenie w was się rozwinęło, ponieważ będziecie go potrzebować. Nie pisałem wam nie dlatego, że nie znacie prawdy, ale ponieważ ją znacie i żadne kłamstwo nie wywodzi się z prawdy. Co jest prawdą? Boże Słowo. Wszystko, co się sprzeciwia Bożemu Słowu, jest kłamstwem. Któż jest kłamcą, jeżeli nie ten, który przeczy, że Jezus jest Chrystusem, Mesjaszem? On jest antychrystem, kto poddaje wątpliwość Ojca i Syna. Zauważcie, nie zapiera się Boga, ale zapiera się relacji w Trójcy Świętej między Ojcem i Synem. Zasadniczo zaprzecza, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym i przyszedł w ciele. Pierwszy list Jana, rozdział 4. Umiłowani, nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat. Fałszywy prorok to jest osoba, która ma fałszywego ducha, widzicie. Ja nie wiem, czy prorok może działać w swoim własnym duchu. Prawdziwy prorok działa w duchu prawdy, w Duchu Świętym. Fałszywy prorok działa w fałszywym duchu. Dlatego jak spotkacie proroka, sprawdźcie ducha. Czy to jest Duch Boży, czy fałszywy duch? I jeżeli było to prawdą wtedy, to dzisiaj jest to 10 razy bardziej prawdą w obecnych czasach w nowoczesnej Ameryce. Potem poznawajcie Ducha Bożego. Każdy duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest z Boga. Każdy duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga. Jest to duch antychrysta, o którym słyszeliście, że ma przyjść i teraz już jest na świecie. Bardzo łatwo. Czy ta osoba, czy ten duch wyznaje, że Jezus Chrystus, Mesjasz, przyszedł w ciele? Jeżeli tak, to jest od Boga. Ale każda osoba, która zaprzecza, że Jezus, Mesjasz, przyszedł w ciele, jest motywowana i kontrolowana przez ducha antychrysta. Teraz, jeżeli ty się zaprzesz tego, że Jezus urodził się z dziewicy, zaprzeczasz temu, że On jest Mesjaszem, ponieważ Mesjasz musiał być urodzony z dziewicy. To jest duch antychrysta. W porządku. To jest duch antychrysta. Duch herezji teraz. I duchy zwodnicze. I to wszystko koncentruje się wokół prawdy o Jezusie. Jezus mówi: ja jestem drogą, prawdą i życiem. Jeżeli wszedłeś pod wpływ jakiegokolwiek nauczania, które w jakiś sposób dotyka tego, osoby, natury lub pracy dzieła Jezusa Chrystusa Pana, lepiej oczyść się, wyzwól swego ducha i oczyść swój umysł od tych trujących kłamstw nieprzyjaciela i powróć do Boga w pokucie. Ugnij się u stóp krzyża i poproś Jezusa, aby przyjął cię na nowo. Teraz dochodzimy do trzeciego obszaru, czyli fałszywe religie, niechrześcijańskie religie. Pokażę wam pewne proste zasady. Są dwa źródła ponadnaturalnej mocy. Jedno to Bóg, a drugie to diabeł. Każde ponadnaturalne działanie mocy musi wychodzić albo od Boga, albo od diabła. Nie ma neutralnego źródła. Teraz jest tylko jedna droga, tylko jedyna droga do Bożej ponadnaturalnej mocy. I ta droga to Jezus Chrystus. Podam wam dwa lub trzy wersety. Jan 10:9 Jezus mówi: ja jestem tymi drzwiami. Jeżeli ktoś przeze mnie wejdzie, będzie zbawiony. Ja jestem tymi drzwiami i implikacja, nie ma innych drzwi. Jan 14:6. Ja jestem drogą, tą drogą, tą prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Nie ma innej drogi do Boga Ojca, tylko przez Jezusa Chrystusa i ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa. List do Efezjan 2:18. Otwórzcie sobie Biblię. To jest bardzo ważne, żeby przeczytać. Efezjan 2:18. Przez Niego, Jezusa Chrystusa, mamy, Żydzi i poganie, dostęp przez jednego Ducha do Ojca. Zauważcie, przez Niego, Jezusa, tylko przez Niego, przez ile duchów? Jednego Ducha. Jest tylko jeden Duch, który daje człowiekowi dostęp do Boga Ojca i to jest Duch Święty. I On działa tylko przez Pana Jezusa Chrystusa. Jeżeli szedłeś przez jakieś inne drzwi niż Jezus lub przez jakiegoś innego ducha, wszystko jedno, co ten duch wyznaje, jeżeli tak, to nie masz dostępu do Boga, ale masz dostęp do rejonu szatana. Zamiast wejść do światłości, wszedłeś do ciemności. Pamiętaj, szatan zmienia się w anioła światłości, a jego słudzy, słudzy sprawiedliwości. I wiele razy używają pięknie, słodko brzmiących słów i psychologicznych fraz, nawet cytują Pismo, aby cię złapać w rejon ciemności. Ale udają anioły światłości. Jeżeli nie wszedłeś przez Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego, jeżeli nie przeszedłeś przez Ducha Świętego Bożego, możesz się dostać do rejonu okultystycznego, możesz się dostać do terenu ponadnaturalnego. Ja wam powiem, ja byłem tam, wiem jak tam jest. Ja tam wszedłem przez jogę. Ja praktykowałem jogę, zanim znalazłem Jezusa. I był czas, gdy naturalnie wydostałem się z tego. Ale nawet w momencie, gdy to wszedłem, nie podobało mi się to, bałem się tego. I zdecydowałem się, że raz wystarczy. Ale gdy zostałem skonfrontowany z Ewangelią, Duch Święty parę lat później, to właśnie było wielką barierą między mną i Chrystusem. Ten grzech, joga. I ja nie potrafiłem przebić się przez tą barierę umysłową. Bóg musiał dokonać cudu uwolnienia. Moja pierwsza usługa uwolnienia, była tylko tam w pomieszczeniu jedna osoba, która nie spała i jedna osoba spała. Ja nie spałem, a drugi żołnierz spał. Leżałem na podłodze, na środku podłogi i nie spałem. I Bóg... Ja wam powiem, to co wy tu widzicie w czasie uwolnienia, to jest nic w porównaniu do tego, co ja tam dostałem. Ja wam mówię, ja nie wiedziałem nic o uwolnieniu, ja nie wiedziałem nic o demonach. Ja chciałem przyjść do Jezusa i nie mogłem dotknąć Go, aż ten demon jogi stracił swoją moc nad moim umysłem. Możesz teoretyzować, przyjacielu, ale ja tam byłem. Wiem, jak to jest. Jest to jedna z tysięcy różnych dróg zwiedzenia cię na terytorium szatana i będziesz zniewolony. Teraz podam wam parę fragmentów ze Starego Testamentu na ten temat. Druga Księga Mojżeszowa, rozdział 20, werset 3-5. Część 10 przykazań. Nie będziesz miał innych bogów prócz obok mnie. Czyli inaczej, jeżeli ty szukasz ponadnaturalnej pomocy, rady i mocy jakiegoś innego źródła, innej istoty niż prawdziwy Bóg, tą rzecz czynisz swoim Bogiem. Ten, którego prosisz o ponadnaturalną moc, objawienie, jest twoim Bogiem. I te słowa stosują się do każdej osoby, która jest zaangażowana w okultyzm, która ma jakiegoś innego Boga oprócz prawdziwego Boga. Inny Bóg, a nie prawdziwy, do Niego przychodzą po radę. Nie będziesz czynił sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie, w górze, na ziemi, w dole, na dole, pod ziemią. Nie będziesz im kłaniał, nie będziesz im służył. I wielu ludzi służy obcym bogom dzisiaj w formie horoskopów, talerzyków, stołów do wróżb i innych rzeczy w tej kategorii. I chcę, abyście zobaczyli ten konkretny sąd wypowiedziany na nich, jeżeli nie będą pokutować. Gdyż Pan Bóg Twój jest Bogiem zazdrosnym, który każe winę ojców na synach do trzeciego, czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą. To spowoduje przekleństwo nie nad Tobą tylko, ale na trzech pokoleniach po Tobie. To nie każda forma grzechu, ale konkretny grzech, który Bóg tak podsumowuje. Więc, jeżeli masz w swojej rodzinie praktykującego chrześcijański scjentyzm lub ktoś, kto wierzy w jedność całego wszechświata, w uniwersalizm, wróżkę, medium lub każdą z tych rzeczy, w jakim stopniu jesteś pod przekleństwem. I w wielu przypadkach Twoje uwolnienie nie przyjdzie, aż Ty w imieniu Jezusa nie złamiesz tego przekleństwa, które jest ze względu na Twoje pochodzenie, przeszłość. Udowodniłem to ku mojemu zadowoleniu w usłudze ludziom. Są przypadki, kiedy nie możesz uwolnić w pełni osoby tylko dlatego po prostu, że ona coś uczyniła albo jej przodkowie i ich dziedzictwo duchowe spoczywa na nich ze względu na osobę, która przekroczyła tą złą granicę i weszła na to drugie terytorium. I jest napisane, to będzie nawiedzać dzieci aż do trzeciego i czwartego pokolenia. I tak się dzieje. Ja nie głoszę potępienia. Mam nadzieję, że tak tego nie bierzecie. Po pierwsze, jeżeli wy to czynicie, sprowadzacie to na swoje dzieci. Po drugie, jeżeli twoi rodzice lub dziadkowie lub pradziadkowie to uczynili, ty wciąż możesz cierpieć ze względu na ten sąd. I ty musisz się nauczyć, jak się pozbyć tego sądu. Chwała Bogu, to przekleństwo zostało przyniesione na Chrystusa. Ty musisz wiedzieć, jakie to jest przekleństwo i w wielu przypadkach musisz wiedzieć, skąd ono przyszło. W porządku. Druga Mojżeszowa 22. Werset 18, 19 i 20. Czarownicy nie zostawisz przy życiu. Kto spółkuje ze zwierzęciem, poniesie śmierć seksualnie. Kto składa ofiary innym bogom, poza samym Panem, będzie zgładzony. Zauważcie, gdzie czarownica, w jakim towarzystwie jest? Tym, który współżyje ze zwierzęciem i który składa ofiary innym bogom. Zanim pójdziemy dalej, weźmy te słowa, które są na tablicy, które są używane w wersji King James i większość z nich właściwie nie ma znaczenia dla nowoczesnych Amerykanów. Podam wam nowoczesne ekwiwalenty, odpowiedniki tych słów, abyście, gdy przeczytacie je za chwilę, wiedzieli, o czym czytacie. Wróżbiarstwo jest to konkretny aspekt wróżenia. Obserwowanie czasów to są horoskopy. To jest dobry tydzień dla biznesu czy cokolwiek. To jest obserwowanie czasu. Wybieranie właściwego czasu przez studium ciał niebieskich, aby podjąć pewną specyficzną akcję, działanie. Astrologia lub spoglądanie z gwiazdy to oczywiście jest astrologia. Posiadanie ducha bliskiego kontaktu to jest bycie medium. Medium ma ducha, który regularnie kontaktuje się z nim, który jest jego przewodnikiem lub podobnych słów używa. To jest stara rzecz, to nie jest nowe wcale. Prawie we wszystkich pogańskich krajach to znajdziecie. Normalnie w nowoczesnej Ameryce nazywamy to medium. Następnie to jest szukanie rady u zmarłych. Nekromancja. A charmer is one who uses charms. osoba, która używa talizmanów, następnie dla ochrony siebie. W Afryce odkryliśmy, gdy modlimy się z Afrykanami o zbawienie, wielu z nich ma talizmany. I na przykład, kiedy kobieta ma takie talizmany na swojej szyi, musisz to rozeznać i często ona musi je zdjąć, zanim doprowadzisz ją do pełnego zbawienia. Żadna z tych rzeczy nie jest nowa. Guślarz to jest ktoś, kto używa zaklęć, generalnie muzyki. Muzyka ma ogromną moc i szatan często używa jej, aby zniewalać ludzi. Czarownik to jest forma męska, czarownica forma żeńska. W porządku. Teraz przejdźmy przez te inne wersety i potem pójdziemy dalej, ale pamiętajcie te słowa w tej chwili. Zwróćmy się do 5 Mojżeszowej, rozdział 18. 5 Mojżeszowa, rozdział 18, werset 9-14. To jest główna lista tych wszystkich rzeczy, które wam podałem. 5 Mojżeszowa 18, od 9-12. Gdy wejdziesz do ziemi, którą Pan Bóg twój ci daje, nie będziesz żył według obrzydliwości tych narodów. Nie będzie pośród ciebie nikogo, kto przeprowadza swego syna lub córkę przez ogień, to znaczy nie będzie ofiarowywał swojego pierworodnego jako żywą ofiarę, spaloną w ogniu, ofiarę pogańskiemu bóstwu. Zauważ, to jest w towarzystwie tych wszystkich pozostałych czynności. Na tym samym poziomie one są. Albo kto używa wróżbiarstwa, wróżenia, albo kto używa horoskopów, patrzy na czasy, albo używa zaklęć, albo jest czarownicą, za chwilę wytłumaczę słowo czary, albo używa talizmanów, albo konsultuje się z duchami bliskiego kontaktu, czyli idzie do medium, albo jest czarownikiem, to jest męska forma czarów, albo ten, kto jest w nekromancji, konsultuje się ze zmarłymi. I tu jesteś właśnie. Za wszystkie te rzeczy, one są obrzydliwością w oczach Pana. Ze względu na te obrzydliwości, Pan Twój Bóg wyrzuca ich przed wami z tej ziemi. Nie róbcie więc tych rzeczy. One są obrzydliwością dla Pana. Izajasz, rozdział za chwilę, 47. Zauważcie obraz Babilonu i powód, dlaczego Boży Sąd spadł na Babilon. Pamiętaj, będzie duchowy Babilon, który pojawia się przy końcu tego wieku. To jest duchowa łączność ze starym, cielesnym Babilonem i ma te same cechy charakterystyczne. Izajasz, rozdział 47, werset 12 i 13, widzicie te centralne cechy religii Babilonu. Wystąp ze swoimi zaklęciami i z licznymi swoimi czarami, którymi się gorliwie zajmowałaś od swojej młodości. Może potrafisz pomóc, może wzbudzisz postrach. Utrudziłaś się mnóstwem swoich zamysłów, niech wystąpią i niech ci pomogą badacze firmamentu niebieskiego, oglądacze gwiazd, którzy co miesiąc ogłaszają, co cię ma spotkać. Zauważ, astrologia, zaglądanie w gwiazdy, prognozy miesięczne, to są horoskopy, guślarstwo, to są wszystko znaki Babilonu. Czy wiesz, że pod koniec tego wieku będą tylko dwie religijne grupy chrześcijan? Jedna to będzie oblubienica, a druga wszatecznica. Oblubienica będzie wyznaczała się tym, że ci, którzy do niej należą, zachowali prawdę i całkowite oddanie się Jezusowi Chrystusowi, oblubienicowi. Przetecznica będzie składała się z tych, którzy zostali zwiedzeni przez duchy zwodnicze od tej lojalności Jezusowi Chrystusowi i oni będą oznaczali się wszystkimi wskaźnikami religii Babilonu, opisanymi tutaj. I to możecie przeczytać w 17-18 rozdziale Księgi Objawienia Jana. Każdy z nas w tym pokoju będzie skonfrontowany z tą decyzją, czy chcę być oblubienicą, czy przetecznicą. I nie wierzę, że będzie możliwość innego wyboru. Spójrzmy na te słowa tutaj. Trzy słowa normalnie użyte to są wróżbiarstwo, czary i guślarstwo. I wiele razy doświadczyłem działania tych duchów. One przemawiały do mnie i rzucały mi wyzwanie z ust ludzi. W rzeczywistości mam pewien rodzaj prywatnej wojny z czarami. Wiele razy one mi mówiły, te duchy, ja cię znam. Jeden powiedział, a dlaczego ty musiałeś akurat przyjechać? W porządku, wróżbiarstwo jest to zasadniczo otrzymywanie objawienie ponadnaturalne z innego źródła niż Duch Święty. Objawienie przeszłości, objawienie, gdzie są rzeczy zgubione, objawienie, kto popełnił zbrodnie lub przepowiednie przyszłości. Ja bym powiedział nowoczesnym językiem, pozazmysłowe spostrzeganie, to jest manifestacja wróżbiarstwa. Modliłem się z kobietą w kościele w Chicago. Ona była medium. Pierwszy raz, kiedy przyszła, odmówiłem jej modlitwy, powiedziałem, pokutuj najpierw. Potem przyszła jeszcze raz i powiedziała, pokutowałam, ja zakwestionowałam to. Ale powiedziałem, w porządku, pomodlę się z Tobą. Zacząłem mówić do tych duchów, aby z niej wyszły. I owszem, wyszły. I ja oparłem się o ścianę kościoła, żeby tak odpocząć, i ta kobieta nagle odwróciła się do mnie i powiedziała mi, widzę Cię w samochodzie rozbitym o drzewo. Ja powiedziałem, Ty duchu wróżenia, ja odrzucam przyjęcie tego od Ciebie. Nie będę w żadnym samochodzie rozbitym o żadne drzewo. Ale widzisz, gdybym nie był czujny, zacząłbym chyba w to wierzyć, to, co mówił mi ten duch wróżbiarstwa przez nią, on mi opisywał szatańskie przeznaczenie dla mnie. A gdybym ja zaczął w to wierzyć i myśleć, ja bym oddał siebie szatańskiemu przeznaczeniu w moim życiu i prawdopodobnie skończyłbym w wypadku samochodowym. Wielu, wielu ludzi idzie do wróżek. Ty rozwiedziesz się ze swoim mężem i poślubisz innego mężczyznę. Ty się tego trzymasz i to się dzieje. To, co ty zrobiłaś, poddałaś się szatańskiemu przeznaczeniu zaplanowanemu dla twojego życia. Kto z was zna Howarda Bredisona? Chyba wielu zna. On był pastorem kościoła w New Jersey. To był bardzo modernistyczny, liberalny kościół i oni tam organizowali bazar. Pomyślał, w porządku, muszę to kontynuować, nie mogę teraz tego zatrzymać. I wtedy oni mu powiedzieli, będziemy mieli wróżkę. Jego serce się zatrzymało wręcz. On powiedział, no nie mogę teraz tego zatrzymać, więc skończył w tej sytuacji, że mieli tam wróżkę i on poszedł do tej wróżki. I on to brał tylko jako żart, za nic więcej. Siadł tam, spojrzał na tą wróżkę i ta wróżka spojrzała na niego i powiedziała, twoja żona będzie miała raka. On zdał sobie sprawę, to był głos szatana mówiący mi, szatańskie przeznaczenie dla mojej żony. Jego żona miała raka. Ilu ludzi, mówi mi, poszedłem do wróżki dla żartu. Wiecie, co mówi Dennis Bennett na ten temat? To jest tak jak liczenie zębów tygrysa. Tylko dla żartów oczywiście. Czy to zrobić dla żartów, czy nie, nieważne. Poszedłeś do sługi szatana po pomoc, którą możesz tylko od Boga otrzymać, i czyniąc to, poddajesz się szatanowi. Czynisz szatana swoim Bogiem. To jest prawda. Czary. Działa przede wszystkim przez przekleństwa, zaklęcia i powiedziałbym hipnozę. Wprowadza ludzi pod kontrolę. Spotkałem wielu ludzi, którzy autentycznie praktykowali czary. Wielu. Pewna kobieta mi powiedziała, ja zabijałam ludzi przez czary, przez przekleństwa. To była taka szacowna, średniej klasy amerykańska gospodyni domowa. Spotkałam wielu młodych ludzi, a młodą dziewczynę ostatnio też spotkałem, która mi powiedziała, że ona może rzucić przekleństwo na kogoś i ta osoba zrobi to, co ona chce. Guślarstwo działa przez rzeczy. Muzykę, taniec, talizmany, narkotyki. To pragnienie zażywania narkotyków nie jest wcale nowe. Afrykańscy znachorzy znają to już dawno. Przez wieki. Oni długo eksperymentowali z różnymi liśćmi i rzeczami, które wprowadzały ludzi w różne dziwne stany. Zasadniczo kategoryczną nazwą całego tego działania jest guślarstwo. Wprowadzanie ludzi w stan ponadnaturalnej mocy przez użycie konkretnych rzeczy jak narkotyki, muzyka, talizmany i tak dalej. Uważaj, co zakładasz na swoją szyję i czym się przepasujesz. Bo możesz założyć na siebie szatańskie okowy. Jeżeli założysz coś, co ma mieć moc, ilu ludzi szuka ochrony przez talizmany, rzeczy takie przynoszące szczęście. Ktoś mi powiedział o dziewczynie, która zachorowała i jej matka wzięła ją do uzdrowiciela, który dał matce mały talizman i powiedział, załóż to na szyję dziewczynki i to zachowa ją w zdrowiu. Matka to uczyniła, dziewczynka wyzdrowiała, ale po jakimś czasie matka doznała oświecenia i zdała sobie sprawę z okropnej rzeczy, której się dopuściła. Zdjęli ten talizman, otworzyli go, a w środku był mały wiersz, który brzmiał mniej więcej tak. Szatanie, utrzymuj to ciało dziewczyny w zdrowiu, aż jej dusza spłonie w piekle. Diabeł wcale się nie gniewa, że trochę uzdrowi was. Chyba, że będzie was to kosztowało waszą duszę. On z całą przyjemnością przywoła swojego jednego z małych demonów, aby cię zniewolić do większych rzeczy. Pozwólcie, że wam bardzo pokrótce wspomnę. Znajdziecie wiele przykładów w Biblii. Dzieje apostolskie, rozdział 8, Szymon, czarnoksiężnik, który oczarowywał całe miasto. Wszyscy byli zniewoleni przez tą szatańską ponadnaturalną moc. Jak trudno było dla niego pokutować. On mógł wierzyć Ewangelii, nawet być z nim, zostać ochrzczony, ale jego serce wciąż pożądało pieniędzy. Pamiętacie? Co mu powiedziano ostatnio, rzecz, twoje serce nie jest w porządku. Nie masz w tym części. Piotr wciąż mógł rozróżnić, że jego motywy nie były nieczyste. Ja wam powiem, najtrudniejszą rzeczą w świecie jest to, żeby sługa szatana, który był zniewolony w tym obszarze, naprawdę został uwolniony. To wymaga absolutnej pokuty. Skończenie z tym zwodzeniem dookoła, wyrzeczenie się i kompletne poddanie się Bogu. Typowo, co powiedział ostatnie słowa Szymon Czarnoksiężnik? Mówi się o mnie. Jak typowo? O, zrób za mnie tą pracę, bądź zdesperowany za mnie. Ja będę ufał w twojej modlitwie.
brother, sister, you're wanting me to be desperate for you.
I niektórzy ludzie czasami do mnie przychodzą, ja im mówię, bracie, siostro, ty chcesz, żebym za ciebie był zrozpaczony. Ty bądź zrozpaczony za siebie. Nie proś, aby kaznodzieja to zrobił. Ty bądź zrozpaczony. I bardzo często mówię do narkomanów, jeżeli ty nie będziesz zrozpaczony tym stanem, to nie będziesz uwolniony. To jest prawie prawda w każdym głównym aspekcie uwolnienia. Bądź zrozpaczony i wtedy będziesz uwolniony. Nie proś kaznodziei, żeby był zdesperowany za ciebie. Dzieje apostolskie 13. Pewien fałszywy prorok, guślarz imieniem Bar Jezus, który chciał utrzymać z dala sług Ewangelii od przedstawiciela władzy rzymskiej na Cyprze. Widzicie? To była praca szatana, aby tego człowieka powstrzymać przed wpływem prawdy. Był to otwarty konflikt między Pawłem wypełnionym Duchem Świętym i tym guślarzem. Chciałbym tam być. Ja chciałbym tam być, żeby zobaczyć tą jedną scenę, kiedy Paweł spojrzał na niego i powiedział, ty dziecko szatana, nieprzyjacielu wszelkiej sprawiedliwości, jak długo będziesz wykrzywiał proste drogi pańskie? Wiecie, do kogo on mówił? Do guślarza, fałszywego proroka. Kim jest guślarz? Jest dzieckiem szatana i nieprzyjacielem wszelkiej sprawiedliwości. Dzieje apostolskie, rozdział 16. Dziewczyna, która miała ducha wróżenia, w języku greckim ducha pytona, która potrafiła wróżyć. Jak jest powiedziane, była to niewolnica, która przynosiła wielkie pieniądze swoim panom. Teraz, ty nie będziesz przynosić wielkich zysków pieniężnych, jeżeli nie masz racji. Ona musiała mieć rację wiele razy. I kiedy Paweł i Sylas przyszli do tego miasta, ona wiedziała, kim oni są wcześniej niż ktokolwiek inny wiedział. Ona codziennie chodziła za nimi po ulicach i mówiła, ci ludzie są sługami Boga Najwyższego i zwiastują wam drogę zbawienia. Każde słowo, które powiedziała, było prawdą, centralną. Ktoś powiedział, gdyby Paweł był dzisiejszym chrześcijaninem, to uczyniłby ją etatowym pracownikiem kościoła w Filipii. Ale on odwrócił się do tego ducha i powiedział, w imieniu Jezusa Chrystusa, wyjdź z niej. I Biblia mówi, wyszedł z niej w tej samej godzinie i nie mogła już więcej wróżyć. Wróżenie jest to duch wróżenia, działalność jego. Galacjan, rozdział 3:1. Głupi Galacjanie, kto was oczarował? Byli ochrzczeni w Duchu Świętym, zbawieni. Ale następny werset mówi, czy otrzymaliście ducha przez uczynki zakonu, czy przez słuchanie z wiarą? Oni byli dobrymi, charyzmatycznymi chrześcijanami, ale byli oczarowani, zaczarowani. Zauważyłeś, że według Pisma ochrzczeni w Duchu Świętym charyzmatyczni chrześcijanie mogą być oczarowani? Wierz mi, że mogą. Ja widziałem całe zbory zaczarowane. Jeden ze zborów był zaczarowany przez żonę poprzedniego pastora. Ja stanąłem twarzą w twarz w tamtym czasie z tą mocą i nauczyłem się tej prawdy. A jaki był dowód, że oni byli oczarowani? Galacjan, rozdział 4. Zachowujecie dni, miesiące, pory roku i lata. Bawicie się horoskopami. Chcecie poznać przyszłość poprzez okultyzm. Paweł mówi, boję się, aby moja praca między wami nie poszła na marne. Myślę, że straciłem czas, głosząc wam Ewangelię. 2 Tymoteusz, rozdział 3. W ostatecznych czasach zwodziciele będą coraz gorsi, ale greckie słowo brzmi magicy. Zauważ to. 2 Tymoteusz 3:13. Kiedy nasza wersja mówi zwodziciele, wersja grecka mówi magicy. Ci ludzie są przyrównani do Janeza i Jambreza, magików egipskich, którzy sprzeciwili się Mojżeszowi. Czy myślałeś kiedyś o tym, że także magicy w Egipcie mieli ponadnaturalną moc? Czy rozważyłeś to kiedyś? Mojżesz rzucił swoją laskę, stała się wężem, a magicy powiedzieli, my to też umiemy zrobić. I zrobili to. Różnica polegała tylko na tym, że laska Mojżesza zjadła ich laski. Następna rzecz. Mojżesz zmienił wodę z rzeki w krew. Oni też to umieli zrobić. Trzecia. Mojżesz wywołał żaby, aby weszły do domu wszystkich Egipcjan. A ci magicy powiedzieli, poczekaj chwilę, my to też umiemy zrobić. I zrobili to. Czwarta rzecz. Mojżesz zamienił proch ziemi w muchy. A magicy próbowali to zrobić i nie mogli. I powiedzieli do Faraona, tu jest palec Boży. To jest powyżej naszych możliwości. Słuchaj tego człowieka lepiej. On ma coś, czego ty nie masz. Oni mieli ponadnaturalną moc. I ja chcę, abyście zauważyli, że pod koniec tego wieku konflikt nie rozegra się na podstawie naturalnej, ale ponadnaturalnej. Manifestowana ponadnaturalna moc szatana skonfrontowana i przezwyciężona przez ponadnaturalną moc Ducha Świętego. 2 Tymoteusz rozdział 3, bardzo jasno to jest powiedziane. Objawienie rozdział 9 i 8. Odnajdziecie tam odnośniki do czarów, a szczególnie związane z Babilonem. Z tą religijną sytuacją. Teraz dochodzimy do momentu, kiedy będzie dla was możliwość, abyście byli uwolnieni i uczynieni wolnymi. Są trzy rzeczy zasadniczo, które musicie zrobić. Po pierwsze, jeżeli byłeś zaangażowany w jakąkolwiek z tych rzeczy, herezję, odejście od wiary chrześcijańskiej lub jakąkolwiek formę ponadnaturalnej działalności szatana, o których tu czytaliśmy. A o czym czytaliśmy? Stały do wróżb, wróżenie, percepcja pozazmysłowa, narkotyki, włącznie ze wszystkimi narkotykami normalnie używanymi w medycynie, takimi jak środki uspokajające, tabletki od bólu głowy i wszystkie leki przeciwbólowe. Następnie medytacja, duchy medialne, filozofie i kulty orientalne. I szczególnie sklasyfikowałbym tu jogę i nauczanie o reinkarnacji, astrologię, horoskopy, hipnozę, pisanie automatyczne, analiza pisma lub grafomancja. W jakikolwiek wybór z tych rzeczy, jeżeli byłeś zaangażowany w którąkolwiek z tych rzeczy lub cokolwiek jak to i chcesz być oczyszczony, jeżeli chcesz, aby ten ciemny cień podniósł się z nad twojego życia, jeżeli chcesz, aby to związanie było odsunięte, jak często słyszysz, bracie Prince, kiedy tylko Boża obecność jest tak potężna na zgromadzeniu i już wydaje mi się, że już dotknę Boga, już jestem blisko, coś wchodzi pomiędzy Boga i mnie. I wiecie, jakie jest moje pierwsze pytanie? Czy byłeś u wróżki? I prawie 2 z 3 przypadków odpowiedź brzmi zawsze tak. A ludzie mówią, ja byłam tylko małą dziewczynką, kiedy poszłam, nic przez to złego nie rozumiałam, ale poszłaś. Poszłaś do sługi szatana po pomoc, która przychodzi tylko od Boga. A Bóg w swoim miłosierdziu nie usunie tego napięcia, dopóki nie zdasz sobie sprawy z tego, co zrobiłaś i nie będziesz pokutować. Ponieważ jest to zasadnicze, aby każde Boże dziecko było oczyszczone z niebezpieczeństw zaangażowania w okultyzm od tego dnia aż przez wszystkie dni Twojego życia. Masz pokutować i pamiętać, aby nigdy więcej w to się nie zaangażować. Jeżeli chcesz być teraz wolny, powiem Ci, co masz zrobić. Wyznasz jako grzech zaangażowanie, czytanie z Twojej ręki, bawienie się stałem do wróżb, konsultowanie się z wróżką, czytanie książki Jean Dixon i tak dalej, wiele, wiele innych. Po drugie, wyrzekniesz się tego. Przez dobrowolny akt woli odłączysz się od tego. Najlepsze są tutaj słowa psalmisty Dawida. Panie, czyż nie mam w nienawiści tych, którzy nienawidzą Ciebie, czyli szatana i całego tego demonicznego królestwa? Czy nie smucę się z powodu tych, którzy powstają przeciwko Tobie? Nienawidzę ich doskonałą nienawiścią. Uważam ich za moich wrogów. Czy chrześcijanin może to powiedzieć? Tak, oczywiście nie chodzi o ciało i krew, bo my nie walczymy z krwią i z ciałem, ale z Bożymi duchowymi wrogami. I mamy prawo powiedzieć, nienawidzę was całkowitą, doskonałą nienawiścią. I uważam was za moich wrogów. Bóg cię nie uwolni od twoich przyjaciół. Pamiętaj o tym. Ale jeżeli uczynisz ich swoimi wrogami, będziesz uwolniony. W porządku, wyznasz, wyrzekniesz się i przełamiesz każdy kontakt. Jeżeli masz stół do wróżb, spal go. Jeżeli masz horoskopy, spal je. Jeżeli masz książki z tej kategorii lub typu wędrówka dusz i tak dalej, yoga, spal to. Nie pozostaw w swoim domu nic, co by chociaż na jedną szczelinę otworzyło drzwi dla szatana, aby wszedł z powrotem. Musi być czyszczenie domu twojego pokoju. Kiedy w Dziejach Apostolskich, rozdział 19, czytamy o mocy szatana, która została wyjawiona, gdy ludzie zobaczyli, co naprawdę się działo, niesamowita rzecz się stała. Wielki strach ogarnął wielu i ci, którzy uwierzyli, wierzący, wyznawali i okazywali swoje złe uczynki. Oni byli wierzącymi, ale bawili się też po drugiej stronie w tym samym czasie. I ci, którzy mieli księgi okultystyczne, przynieśli je i spalili. I cena ich wynosiła 15 tysięcy srebrnych drachm. To było 15 tysięcy dolarów wartości książek spalonych nagle. Ty nie możesz tego dalej trzymać w domu, nie sprzedawaj tego. Nie dawaj tego komuś innemu, jak w prezencie, abyś tego kogoś innego nie zatruł. Zniszcz to. Nie możesz Boga ogłupić. Żaden z nas też nie może zrobić głupca z diabła. Nie próbuj tego. Każdy z nich wie, o jakim biznesie myślisz. Teraz poselstwo do ciebie jest pokutuj. Przestań chodzić z tym dookoła. Przestań być tylko tak trochę religijny i stań się zrozpaczony w tym aspekcie. Uczyń decyzję. W porządku. Teraz myślę, chcę zrobić coś takiego. Dać każdemu tutaj możliwość, aby odłączył się od okultyzmu. Gdy to zrobię, a wy sądzicie, że potrzebujecie tego, wy też to zrobicie. Jedna rzecz.
Jeśli
I teraz, jeżeli słuchając mnie dziś po południu, zdałeś sobie sprawę, że w jakimś obszarze byłeś zaangażowany w szatańską sferę ponadnaturalną i nigdy nie rozprawiłeś się z tym problemem, nigdy nie wyrzekłeś się tego, nigdy aż do dzisiaj nie było jasnego przełomu w twoim życiu, a masz pragnienie, aby to zrobić, chcę, abyś zrobił jedną rzecz. Powiedz te słowa. Głośno, po mnie. I gdy to powiesz, otwórz się, jeżeli cokolwiek będzie chciało wyjść, niech wyjdzie. Nie wiem, co tu się stanie w ciągu najbliższych paru minut, ale niech to wyjdzie. A jeżeli się boisz, pamiętaj, jeżeli zachowasz szacunek, będziesz posłuszny, będziesz współpracował, nic cię nie zrani. W imieniu Jezusa, ja związuję wszelką moc demoniczną, która jest tutaj. Ja rozkazuję wam, abyście wyszły, nie raniąc żadnej osoby, nie raniąc innych. I przywołuję teraz ochronę krwi Jezusa nad naszymi przyjaciółmi, krewnymi i znajomymi. Wszystkich ludzi, którzy są tutaj w imieniu Jezusa. W porządku, powiedzcie teraz to. Panie Jezu Chryste, wierzę, że jesteś Synem Bożym, Mesjaszem, który przyszedł w ciele, umarłeś na krzyżu za moje grzechy i zmartwychwstałeś. Teraz wyznaję wszelkie moje grzechy. Pokutuję ze wszystkich moich grzechów. Szczególnie wyznaję to, że szukałem u szatana pomocy, którą mogłem otrzymać tylko od Boga. Wyznaję jako grzech. I teraz określ tą rzecz. Czy to będzie wróżenie, czy to jest używanie stolika do wróżb, cokolwiek to było. Cokolwiek teraz Duch Święty ci przypomina, wyznaj jako grzech. Panie, wyrzekam się tego teraz. Wyrzekam się szatana i wszystkich jego dzieł. Nienawidzę jego demonów. Uważam je za moich wrogów. W imieniu Jezusa wyzwalam się teraz z wszelkiego ciemnego cienia, z wszelkiego złego wpływu, z wszelkiego związania szatańskiego, z wszelkiego ducha we mnie, który nie jest Duchem Bożym. I rozkazuję wszystkim tym duchom, aby zostawiły mnie teraz w imieniu Jezusa. Teraz niech wyjdą. Szatanie, związuję Twoją moc i rozkazuję, abyś puścił tych ludzi. Wyjdź z nich w imieniu Jezusa teraz. Każdy duch wróżenia, guślarstwa, czarów, związuję Waszą moc w imieniu Jezusa i rozkazuję, abyście wyszły z tych ludzi w imieniu Jezusa. Wynoście się i z tego miejsca w imieniu Jezusa, przez moc krwi wylanej na krzyżu, w imieniu Jezusa, szatanie, jesteś, wyrzeczono się ciebie i wynoś się w imieniu Jezusa, potężnym imieniu Jezusa. Jest to koniec wykładu brata Derka Prince'a pod tytułem Kulty i okultyzm, szatańskie sidła objawione.